Słowa Bożego i za chwilę będziemy ich więcej czytać. Są to wybrane wersety z różnych fragmentów, różnych miejsc Słowa Bożego, abyśmy dzisiaj rozważyli pewne ważne zagadnienie dla naszego życia duchowego. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset mówi tak. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Biblia Warszawsko-Praska, tu gdzie u nas jest użyte niechaj was w zupełności poświęci, mówi niech ześle na was pełnię świętości. I to jest znamienne, że Bóg chce każdego z nas w pełni uświęcić. W całości, byśmy powiedzieli. Czyli duch nasz, dusza i ciało. Czyli cała nasza istota, żeby była uświęcona, żeby świętość Pana zstąpiła na nas i nas wypełniła, i nas przemieniła, i nas ukształtowała na Boży obraz i Boże podobieństwo. To jest niezwykle ważne. Kochani, my w życiu naszym mamy podwójny wpływ, różny wpływ naszego umysłu, naszych zmysłów i w ogóle zmysłowości człowieka, uczuć naszych. Mamy wpływ negatywny albo pozytywny. Ja najpierw może wypisałem to ze Słowa Bożego, z żadnego słownika tego nie wziąłem, dosłownie wypisałem z wersetów biblijnych, za chwilę te wersety przeczytamy. Negatywny wpływ zmysłów i zmysłowości na człowieka. Po pierwsze, umysł może być pokalany. Po drugie, umysł może być spaczony. Po trzecie, umysł może być próżny. Po czwarte, umysł przytępiony. Umysł zaślepiony. Zmysłowość wywołuje rozłamy. To są dokładnie ze Słowa Bożego, z wersetów wzięte określenia. Za chwilę je przeczytamy. Mądrość może być przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Dokładnie tak może świecka mądrość wyglądać. Zmysły mogą być niecne, i mogą się pastwić nad człowiekiem. I dziewiąte określenie, które jest ważne, abyśmy je rozważyli, zmysły mogą być nieopanowane. I fragmenty Słowa Bożego nam o tym mówią, Efezjan 4, od 17 do 23 i później 31-32. Ten drugi fragment przeczytamy nieco później, teraz trzy wersety. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Próżny umysł. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich i przez zatwardziałość serca ich. I 19 werset, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Kolosan 2:23 mówi tak. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. To ten werset był między innymi czytany w piątek, kiedy brat Robert usługiwał. Rzymian 1, rozdział 28 werset mówi, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Efezjan 2:3 mówi, wśród nich i wy wszyscy, my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To jest cały czas ten negatywny obraz uczuciowości w życiu człowieka. 1 Koryntian 2,14 mówi, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Zobaczmy, człowiek jeśli żyje według zmysłów, takie jakie zostały mu dane przy narodzeniu się i przyjściu na świat, to człowiek nie przyjmuje tego, co jest z Ducha. Nie przyjmuje żadnych rzeczy duchowych, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, bo te wszystkie duchowe rzeczy są dla niego głupstwem. Są jakieś takie dziwne, on nie jest w stanie ich przyjąć. Jakuba 3,15 nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. I Judy, 1 rozdział 17, 18, 19 mówi tak. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. A więc Słowo Boże bardzo wyraźnie określa, że jeśli człowiek jest zmysłowy, to nie ma ducha. To jest niemożliwe być człowiekiem zmysłowym i mieć ducha. Zwróćmy uwagę, to Słowo Boże mówi, ja tylko cytuję fragmenty Słowa Bożego. 2 Koryntian 4,4, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Widzimy? Szatan działa wśród tych ludzi, którzy po prostu niewierzący są. Wyraźnie Słowo Boże. Jeśli człowiek nie ma wiary, to zostaje przez szatana zaślepiony. Nie ma wiary, nie idzie w kierunku wiary. 1 Tymoteusza 6,5 mówi, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Widzimy, jak ludzie pobożni, którzy naprawdę pobożność swoją mają po to, żeby służyć Bogu, żeby żyć po Bożemu, prawda? Słowo Boże wyraźnie to określa. To ci ludzie patrzą, zmysłowi ludzie patrzą, czy nie dałoby się z pobożności zysków czerpać. Dlatego zwróćmy uwagę, że myślą zupełnie cieleśnie i nie dochodzi do nich ta płaszczyzna duchowa. Zupełnie nie dochodzi. 2 Tymoteusza 3,8 mówi, podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. I Tytusa 1,15, podobny fragment, dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Kochani, to jest ten negatywny obraz, w jaki Słowo Boże wyraźnie nam mówi, wpływa na nas zmysłowość, umysł nasz, jeśli nie jest uświęcony przez Boga Wszechmogącego. A teraz zobaczmy, co Słowo Boże mówi na temat umysłu człowieka wierzącego, chrześcijanina, jaki wpływ ma na swój umysł człowiek wierzący, swoje zmysły, swój charakter, swoje emocje. W jaki sposób Słowo Boże ma wpływać na to? Po pierwsze, utrzymywać w czujności swój umysł. Każdy wierzący człowiek musi utrzymywać swój umysł w czujności. Co ma robić jeszcze ze swoim umysłem? Okiełzać swój umysł. To znowu są z fragmentów konkretnych wersetów wzięte z Pisma Świętego. Unicestwiać złe zamysły. Czyli człowiek wierzący musi cały czas zwracać uwagę na to, czy zmysły jego nie mówią czegoś, co nie zgadza się z Pismem Świętym. Zwróćmy na to uwagę. Zmuszać każdą myśl do poddania się Chrystusowi. Czyli każda myśl musi być poddana Chrystusowi. Opasać biodra myśli swoich prawdą. Biodra myśli swoich opasać prawdą. Słowem Bożym. Tyle tylko możemy się poruszać, dalej nie. Odnawiać ducha umysłu swego. Czyli jest coś takiego, co nazywa się duch umysłu. To znaczy, że z duchowości Bożej nasz umysł zostaje uświęcony. I to trzeba cały czas w naszym życiu odnawiać, cały czas działać w ten sposób, aby się odnawiało na chwałę Boga. Dalej, opanowywać swoje zmysły. Opanowywać swoje zmysły. To Słowo Boże mówi, ja to tylko wyciągnąłem ze Słowa Bożego. Dbać o to, aby umysł był odnowiony, spokojny i stały. I wreszcie dbać, aby charakter dziecka Bożego był czysty i prawy. Charakter czysty i prawy. Przy powieści Salomona, 20 rozdział, 11 werset mówi, nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy. Widzimy, jak się obserwuje człowieka, no tu jest akurat o młodym człowieku powiedziane, że jeśli patrzysz na jego uczynki, co on robi, to rozpoznasz, czy jego charakter jest czysty i prawy. W zależności od tego, jakie owoce wydaje. Przy powieści 14 rozdział 30 werset mówi, umysł spokojny zapewnia ciału życie, lecz namiętność toczy członki jak robak. Izajasz 26:3 mówi, temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Patrzmy na te rady, później będziemy podsumowywać to wszystko, zwrócimy uwagę na to, co Słowo Boże nas naucza. Łukasza 24:45 mówi, wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Zobaczmy, człowiek musi mieć otwarty umysł, a nie zamknięty. Nie może być przytępiony, aby Słowo Boże miało dostęp do umysłu człowieka. Musi być dostęp do umysłu Słowa Bożego. Mamy się zamykać na wszystko to, co nie pochodzi od Boga, a więc czujność musi być w naszym umyśle, abyśmy przyjmowali tylko to, co Bóg nam zaleca. W Rzymian 12 rozdziale w 2 wersecie mówi tak, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc odnowienie umysłu naszego ma na celu, abyśmy później mogli zło rozróżnić od dobra, abyśmy mogli oddzielić. Kochani, zawsze bierzemy w życiu naszym jakieś narzędzia, które nam pozwalają coś od czegoś oddzielić. Jeśli rolnik na polu zbiera zboże, no to musi być jakieś urządzenie, które oddzieli wszystką tą słomę od ziarna prawdziwego. W mące też potrzebne jest sito, które oddzieli wszystko to, co jest niedobre, od tego, co jest wartościowe. Także w życiu naszym duchowym również musi być takie Boże Słowo, takie Boże sito, które przesieje to wszystko, co dookoła nas jest, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą dla naszego życia i co jest dobre, co jest miłe i doskonałe. Kolosan 2:23 mówi tak, mają one pozór mądrości, już to czytaliśmy, w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Czyli człowiek wierzący musi iść w kierunku opanowywania zmysłów swoich. Opanowanie zmysłów. I Efezjan, 4 rozdział, przeczytamy teraz od 20 do 23 i później dwa końcowe, 31 i 32. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. I wszelka gorycz, i zapalczywość, gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie nawzajem, jak wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Efezjan 6:14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Filipian 2:5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Filipian 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. 2 Koryntian 10:4-5. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. 1 Piotra 1:13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I ostatni fragment, 2 Piotra 3:1. List ten umiłowany jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Kochani, to są fragmenty Słowa Bożego, które mówią o tym, jak emocje, nasz charakter, jak nasz temperament, jak wszystko, co w naszym umyśle jest, zmysły nasze, mogą działać przeciw nam albo mogą działać pozytywnie w nas i co trzeba czynić, abyśmy rzeczywiście w życiu naszym szli we właściwym kierunku, tak jak się to Bogu podoba. W naszym życiu codziennym przechodzimy przez walki duchowe. Znamy bardzo dobrze ten fragment Słowa Bożego z Efezjan, gdzie jest powiedziane o pełnej zbroi, prawda? Nie czytamy tego, bo wszyscy to dokładnie znają. My musimy w duchowej walce podejmować decyzje różne, różne decyzje. I w tych decyzjach musimy być dosłownie zanurzeni w Słowie Bożym, aby te decyzje miały związek bardzo dokładnie z tym, co Duch Święty chce w naszym życiu. Słowo Boże też mówi, abyśmy zwrócili uwagę na stan naszego ducha, wewnętrznego człowieka, prawda? Czy mamy radość, wiarę, nadzieję, pokój, nastawienie do życia pozytywne i do innych ludzi, do służby. To jest bardzo ważne, abyśmy rozpoznawali w nas samych, jakie rzeczy w naszym życiu się dzieją. W naszym życiu aktywne są w zasadzie kilka takich, cztery w zasadzie sprawy wpływają na nasze życie. I to są kwestie, po pierwsze, Duch Święty, po drugie, szatan, po trzecie, nasze sumienie i po czwarte, uczucia, czyli emocje. Biblia nazywa uczucia i emocje mianem ludzkiego serca, ludzkie serce. Możecie sobie przeczytać te fragmenty, ja ich nie będę czytał, żeby nie rozciągać za bardzo tego zagadnienia. One są zapisane w Jeremiasze 17:7. W Hebrajczyków 3:7. To są bardzo ważne rzeczy. Później na koniec jeszcze przypomnę przypowieści Salomona 4:20-27, bo tam też jest o ludzkim sercu mówione. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, jakie jest działanie Ducha Świętego na nasze życie, to musielibyśmy powiedzieć tak. Jest Duch Święty pokazany jako Bóg. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, w Jana 4:24, w Dziejach Apostolskich 5:3-4, jak Duch Święty jest wyraźnie pokazywany jako Bóg. Czyni rzeczy, które może tylko Bóg uczynić. Duch Święty czyni tylko to, co Bóg może uczynić. Czyli On to w naszym życiu wprowadza. Nosi boskie imiona. Duch Boży. Duch Święty to jest szczególnie w Starym Testamencie bardzo często, na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej, ale i w Nowym, w liście apostoła Pawła do Rzymian jest to podkreślone, że Duch Święty nosi boskie imiona. I to Duch Święty ma mieć wpływ na nasze życie. Następnie posiada właściwości Boga. Wszechwiedzę, wszechobecność, wszechmoc. W Jana bardzo często jest to podkreślane w Ewangelii Jana. Ma cechy charakterystyczne dla osoby. Ma wolę, rozum, emocje. O Duchu Świętym jest to wyraźnie powiedziane, szczególnie w Efezjan 4 rozdziale 30 wersecie. Jest przedstawiony przez Pana Jezusa Chrystusa jako osoba. Wyraźnie Jezus Chrystus o tym mówi. Wiecie gdzie? Tam, gdzie w Jana jest powiedziane, a gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, prawda? Gdyby to była moc, a nie osoba, to Jezus Chrystus by powiedział, a ona, gdy przyjdzie, ta moc, gdy przyjdzie, to będzie was o czymś tam przekonywać, prawda? A jest wyraźnie powiedziane On, osoba, gdy przyjdzie, On, Duch Prawdy, to On was przekona i przypomni wam wszystko, co ja wcześniej wam powiedziałem. Działa jako osoba, uczy, przekonuje, powołuje, wspiera, mówi do człowieka. Niejednokrotnie mówimy, że z Ducha Świętego wzięliśmy i przekazujemy Słowo. Jest to od Boga Słowo, a to Duch Święty właśnie jest tą osobą Bożą, która przekazuje. Pismo Święte wskazuje, że bez Ducha Świętego nie można podobać się Bogu. Bardzo wyraźnie Słowo Boże o tym mówi. Dlatego też doświadczyć wewnętrznej przemiany, nowonarodzenia, ani poznać woli Bożej dla naszego życia nie da się bez Ducha Świętego. W żaden sposób. Drugi czynnik, który wpływa na nasze emocje, na nasz umysł i na stan naszych uczuć, to jest szatan. Szatan w pojęciu biblijnym to piękny anioł. Piękny anioł przewyższający człowieka inteligencją i mądrością. Nie mówimy, że szatan jest mądry, ale mówimy, że jest bardzo głupi. Bardzo głupi, bo odrzucił Boga, a więc skończy marnie. Ale dlaczego tak mówimy, że jest głupi? Bo on swoją mądrość, którą otrzymał od Boga, zwrócił przeciwko Bogu. Mądrość, która jest z tego świata, jest, czytaliśmy, prawda? Jest demoniczna. Ona jest demoniczna, więc mądrość tego świata może doprowadzić człowieka do zguby. Zwróćmy na to uwagę. O tym Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Ten anioł, który był pełen światłości, Boży anioł, z powodu pychy i buntu został od Boga oddzielony i następnie zrzucony na ziemię. To wiecie, bo to w Słowie Bożym w wielu miejscach można czytać, w Izajasza w 14 rozdziale 12 wersecie, w objawieniu Jana można o tym czytać, że nie znaleziono już dla niego miejsca w niebie i został zrzucony. Wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, został zrzucony. Biada mieszkańcom ziemi, bo do was został zrzucony. Wie, że czasu ma niewiele, więc będzie przeciwko wam działał. Także to doskonale wiemy, jakie jest jego działanie. Jego działanie jest, jego celem jest przeciwstawienie się Bożym planom. Też zahamowanie duchowego rozwoju chrześcijan. On chce zatrzymać, jeśli się rozwijasz duchowo, to na pewno będzie działał przeciwko tobie we wszelki możliwy sposób, byś się nie rozwijał, byś się zatrzymał. Jeśli twój umysł ma działać w odpowiedni sposób przed Bogiem, to on będzie przeciwdziałał twojemu umysłowi, żebyś się nie rozwijał zgodnie z wolą Bożą. Także to jest bardzo ważne, aby on nie miał za bardzo wpływu na nasze życie. On przeciwdziała Bożym planom, hamuje duchowy rozwój chrześcijan, ale też rozsiewa fałszywe nauki. Te fałszywe nauki to na przykład spirytyzm, okultyzm, różnego rodzaju religie. I do tego wszystkiego próbuje w jakiś sposób przekonywać ludzi, że różne religie są w porządku. Wszystkie religie są w porządku. Bo najważniejsze jest, aby człowiek był, słyszeliście? Dobry. Dobry, prawda? Poza tym różne religie mają Boga swojego, prawda? To jest nieważne, jak go nazywamy, bo to jest ten sam Bóg, tylko inaczej go nazywamy. Czy tak? Tak, według szatana. Według szatana dokładnie jest tak. I każdy, kto preferuje taki pogląd, naukę swoją bierze nie od Boga Wszechmogącego, Stwórcy całego Wszechświata, ale bierze ją od zwodziciela, od szatana. Taka jest prawda, żebyśmy zwrócili na to uwagę, dlatego że teraz to się szerzy, taki pogląd, nie tylko wśród ludzi świeckich, ale też wśród wielu duchownych. Dlatego zwróćmy na to uwagę, dlatego że jest to niebezpieczne. Działa też szatan, aby zaślepić ludzki umysł, aby uniemożliwić człowiekowi przyjęcie Ewangelii Chrystusowej. Objawienie Jana w 20 rozdziale 3 wersecie mówi, aby już nie zwodził narodów, zostanie związany na 1000 lat i rzucony do otchłani, aby nie zwodził narodów. Widzimy, jaki jest jego cel? Zwodzić narody. A później na krótko, po 1000-letnim królestwie, musi być wypuszczony, Słowo Boże mówi. Po co? Aby rozpocząć to samo działanie. Ci ludzie z czasów ostatecznych również muszą być doświadczeni, czy chcą za szatanem pójść, czy chcą za Bogiem pójść. My teraz mamy ten wybór i działamy. Czynnik, który ma też wpływ duży na nasze życie, to jest sumienie nasze. Sumienie nasze to jest tak, jakbyśmy chcieli takim prostym językiem powiedzieć, to jest jakby część ochronna taka, która została dana człowiekowi po tym, jak człowiek w raju upadł, kiedy sprzeciwił się woli Bożej, to pozostawił Bóg we wnętrzu człowieka sumienie. Aby to sumienie wpływało w jakiś sposób na nasze życie. Ono nas zabezpiecza, oczywiście w pewnym stopniu, nie całkowicie nas zabezpiecza, ale częściowo nas zabezpiecza przed samowyniszczeniem. Żeby człowiek, chrześcijanin sam nie zniszczył się na tej ziemi, a żeby ktoś zwrócił mu uwagę. I tak jest powiedziane też w liście do Rzymian, w wielu fragmentach Starego Testamentu, jak sumienie, w jaki sposób sumienie działa. Może być sumienie już skażone, piętno występku może być na sumieniu, ale jeśli sumienie dbamy o to, by było czyste, to to sumienie zatrzyma nas. I sama natura jest powiedziane, czy nie wskazuje wam, że takie i takie rzeczy to nie należy czynić. Co to jest ta natura? To jest właśnie to sumienie. To sumienie, które ma zwrócić uwagę człowiekowi, bo prawa Boże są w sercu człowieka wypisane już od samego początku. One są wypisane. Jeśli człowiek robi źle, to ma świadomość, że robi źle. Ma tą świadomość. Chyba że jest całkowicie skażony, zaślepiony i w swej krótkowzroczności już stał się ślepy. Już nic nie widzi. Także to jest zupełnie inna sprawa z tym piętnem występku. Sumienie może być skalane i zepsute, znieczulone, zniekształcone, rozstrojone, słabe, wrażliwe, akceptujące zło, wypalone albo czyste. I Bóg działa w tym kierunku, aby sumienie człowieka było oczyszczone, aby człowiek rzeczywiście mógł funkcjonować we właściwy sposób. Kto oczyszcza sumienie człowieka? Oczywiście Duch Święty. I nasze sumienie jest wspierane przez Ducha Świętego, współpracuje z Nim w całym procesie chrześcijańskiego życia naszego. I wreszcie czwarty punkt to są te rzeczy, które wpływają jeszcze też na nasze uczucia, na nasze zmysły. To jest uczucia, emocje, czyli ludzkie serce, jak tam wcześniej czytaliśmy. To takie psychiczne procesy, które w umyśle naszym zachodzą i one powstają pod wpływem tych wszystkich zewnętrznych bodźców, które do nas docierają. A więc zachowujemy się. W jakiś konkretny sposób zachowujemy się. Jeśli działa na nas ktoś w negatywny sposób, to na przykład zaczynamy mieć do niego nienawiść, zaczynamy go nie lubić. To są uczucia, to są emocje. I wiemy o tym. Jak działa na nas Duch Święty, to też możemy bardzo różnie się zachowywać, prawda? Możemy spokojnie stać i płakać, możemy paść na kolana, prawda? Możemy w każdy inny sposób się zachowywać bardzo, bardzo emocjonalnie, jak my mówimy, bardzo zjawiskowo, także wszyscy to wyraźnie zauważają. Jacy mamy być w naszych emocjach? Słowo Boże mówi uświęceni. Na samym początku przeczytaliśmy werset, który nam mówił o tym, że Bogu zależy na tym, żeby każdy człowiek, każdy chrześcijanin, każde dziecko Boże, każdy członek tego Kościoła, żeby był uświęcony w duchu, w duszy, czyli w umyśle, w emocjach i w ciele. Czyli człowiek musi mieć uświęconą osobowość. Całą swoją osobowość musi mieć uświęconą, bo to jest niezwykle ważne, abyśmy na to zwracali uwagę. Musimy dbać o nasze uczucia, ażeby one były uświęcone przez Ducha Świętego i abyśmy reagowali we właściwy sposób na Boże działanie. I po to się uczymy, po to czytamy Słowo Boże, po to patrzymy na te zagadnienia, które Słowo Boże nam wyraźnie tłumaczy, abyśmy w pewnych zachowaniach, kiedy są przekroczone pewne Boże granice, abyśmy umieli spojrzeć do Słowa Bożego, poddać się działaniu Bożego Ducha Świętego i tam, gdzie Duch Święty nas ogranicza, żebyśmy w tych naszych ograniczeniach trwali. Bo jeśli to Duch Święty mówi, że mamy tak czy inaczej czynić, no to po prostu reagujemy w taki sposób. Ja kiedyś poszedłem do sklepu i to był taki duży sklep i zobaczyłem taką scenę. Była mama ze swoim synkiem na zakupach w sklepie. I ten synek mówi, mamo, kup mi to. I wrzuca do koszyka, do wózka. Nie? Mama mówi, nie, odłóż na półkę. Nie, ty musisz mi to kupić. I tak, wiecie, doszło w końcu do tego, że mama odłożyła na półkę, a wiecie, co chłopczyk zrobił? Nie położył się na posadzce, tylko padł na posadzkę i jak długi zaczął bić nogami w tą posadzkę, rękami też, i krzyczeć na całe gardło. Dosłownie tak głośno, że się ludzie zbiegli, zobaczyli, kto na kawałki kroi tego chłopczyka. No bo to tak wyglądało, jakby go ktoś ze skóry obdzierał. Jak myślicie, co to takiego jest? Emocje. Ale jakie? Nieopanowane. To są nieopanowane emocje. Wiemy, jak mamy postępować. Słowo Boże nas nauczy. Jeśli nie wiemy, to Słowo Boże nam pokaże. Bardzo wyraźnie, bo w świecie to ludzie reagują tak, jak chcą. Po prostu reagują. Ale my, chrześcijanie, reagujemy tak, jak chcemy, jak Bóg chce. Prawda? Jak Duch Święty chce. Dlatego my musimy zwrócić uwagę na to, że na każdego człowieka będzie miał wpływ, będą miały wpływ uczucia, będzie miało wpływ sumienie, będzie miał wpływ szatan. I od nas zależy, czy będzie na nas miał wpływ Duch Święty. To od nas zależy, czy Duch Święty będzie na nas miał wpływ i czy reakcja na działanie Ducha Świętego będzie uświęcona. Także patrzmy na to, obserwujmy Słowo Boże i będziemy działać zgodnie z tym, co Słowo Boże na ten temat mówi. Bo to są takie sterowniki naszych uczuć, naszego umysłu. Te, które wymienione, te cztery, to jest takie sterowniki, które działają w życiu naszym i w jakiś sposób w życiu naszym nas steruje. Pismo Święte naucza, że nasze życie, teraźniejsze i przyszłe, ma być ściśle związane z Duchem Świętym. Bardzo wyraźnie Słowo Boże o tym mówi w liście apostoła Pawła do Rzymian w 8 rozdziale. Jest to naprawdę ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego. Mamy według Niego, według Ducha Świętego, według Boga żyć w życiu naszym. I to też w Galacjan jest powiedziane. No wiele fragmentów. To jest tak obszerne zagadnienie, że nie jestem w stanie przeczytać wszystkich fragmentów Słowa Bożego, bo ich jest tyle, że jest dosłownie zatrzęsienie. Ja tu wydrukowałem zaledwie 7 czy 8 stron, a początkowo, jak sobie to ściągnąłem ze Słowa Bożego i przeanalizowałem, tak żeby wypisać jakieś myśli, które wynikają z tych słów, to powiem, miałem 30 stron. No musiałem to skrócić do takiego czasu, który jest możliwy, abyśmy skończyli o właściwej porze kazanie. I dlatego też jeszcze parę zagadnień poruszę w krótki sposób, abyśmy to, co trzeba będzie rozszerzyć jeszcze bardziej, na kolejnym spotkaniu jakimś byśmy mogli to poruszyć. Chciałbym porównać uczucia i emocje, czyli ludzkie serce z działaniem Ducha Świętego w naszym życiu. Po pierwsze, to co zauważyłem, uczucia i emocje są owocem myśli człowieka. To jest to, co wypływa z człowieka. I to jest zależne od naszego temperamentu, od naszego charakteru, od naszej osobowości. Tacy jesteśmy po prostu. Natomiast Duch Święty wypływa od Boga. Duch Święty nie wypływa z naszego wnętrza, tylko Duch Święty wypływa od Boga. I to, co my mamy w naszym życiu działać, to nie według naszych uczuć, emocji, ale według tego, co Duch Święty do nas mówi. Tu oczywiście są fragmenty Słowa Boże, ja sobie nawypisywałem tych fragmentów mnóstwo. Jeśli ktoś będzie chciał, będzie tym zainteresowany, to ja mogę każdemu przesłać to, bo mam to w komputerze wynotowane i mogę wam przesłać, żebyście sobie to przeanalizowali w domu, przeczytali, bo to są naprawdę dobitne rzeczy, które nam mówią dokładnie o tym, jak mamy się zachowywać. Dlatego Duch Święty jest ważniejszy niż nasze uczucia i emocje. Pamiętajmy o tym. Duch Święty powinien być podstawą naszego życia. Uczucia i emocje są zmienne w zależności od nastroju, zaistniałych sytuacji albo okoliczności. Natomiast Duch Święty jest niezmienny i stały. I o tym Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Jest to ja tu zanotowałem sobie Malachiasza i list Jakuba. Tam bardzo wyraźnie jest to podkreślone, abyśmy to wiedzieli. Dlaczego jest niezmienny i stały? Dlatego, że pochodzi od Boga. Przyszedł z nieba. On zapewnia stabilność naszego życia. To Duch Święty pilnuje nas w życiu naszym, daje nam moc do rozwoju, daje nam moc do rozwiązywania problemów, daje nam moc do podniesienia się, kiedy upadamy. Pamiętajmy, to od Ducha Świętego, a nie od naszych emocji zależy, czy stoimy, czy padamy. Uczucia, emocje często odzwierciedlają w zasadzie to, co wewnątrz nas jest. W zasadzie emocje i uczucia nasze pokazują, jakimi jesteśmy. Kim jesteśmy jako ludzie. Natomiast Duch Święty odzwierciedla wolę i pragnienia Boga. Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, nie odzwierciedlał swoich własnych odczuć, tylko mówił, tak mówię, jak mi powiedział Ojciec. Widzimy? Słowo Boże bardzo wyraźnie nam to podkreśla i dlatego będziemy reagować, będziemy mówić, będziemy się zachowywać tak, jak Duch Święty chce, abyśmy się zachowywali. Uczucia i emocje bardzo często pozbawiają człowieka mądrości, cierpliwości, łagodności i wyrozumiałości. Skąd to wziąłem? Po prostu z życia. Po prostu z życia. Widzę to. Po prostu widzę to. Jeżeli na moich uczuciach się opieram, to zaczynam być szorstki, zaczynam być czasami bardzo nieprzyjemny dla ludzi, zaczynam niewłaściwie się zachowywać. To są po prostu moje uczucia, moje emocje. Taki umysł jest. Po prostu nie jestem kierowany w tym momencie przez Ducha Świętego. Natomiast Ducha Świętego charakteryzują cechy występujące w owocach Ducha Świętego, w cechach, jakie człowiek wierzący ma mieć. I te cechy charakteru są wzięte dokładnie z życia Jezusa Chrystusa. I te owoce Ducha Świętego są dokładnie przeciwstawieniem się naszego charakteru. Przeciwstawia się naszemu charakterowi. Dalej, uczucia i emocje charakteryzuje miłość warunkowa, tak zwana światowa, cielesna. Uczucia, takie są uczucia człowieka, że miłość nie ma miłości stałej. On był stały, tylko one się zmieniały, tak? Tak jak to często ludzie mówią. On był stały. Widzimy, to jest życie. W zależności od tego, jacy jesteśmy w danym momencie, tak przebiega nasze życie. I tutaj bym chciał podać taki prosty przykład, który zawsze mi do głowy przychodzi, że na samym początku Bóg Adamowi dał jedną kobietę. Gdyby Bóg chciał dać więcej kobiet, to miałby taką możliwość? Chociażby policzyć wszystkie żebra, które miał z jednej i z drugiej strony. Starczyłoby tyle chociażby zrobić kobiet dla Adama, żeby miał jakiś wybór. Także biedny ten Adam był, nie miał żadnego wyboru. Żadnego, musiał wziąć to, co było. A zobaczcie, jakiej sytuacji wspaniałej był Salomon. Salomon, posłuchajcie. Wiecie, ile miał żon? 700. A 300... Kto to taki nałożnica? Która się z nim kładła do łóżka, tak? Na łożu jego się kładła. Wiecie, więc Salomon nie cudzo łożył, bo one przychodziły do jego łoża. Także... On nie szedł do cudzego łoża, tylko one do niego przychodziły. Kochani, ja to mówię, wiecie, tak troszkę żartobliwie, ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Czy Salomon potrzebował 1000 kobiet? Widać tak. Temperamentny był człowiek. Widzimy? To odzwierciedla uczuciowość człowieka na ziemi. Jeśli nie postawisz mu jakichś granic, to będzie się posuwał dalej i dalej i dalej. A później zabraknie mu kobiet, zacznie szukać mężczyzn. A później zabraknie mu mężczyzn, zacznie szukać młodziutkich chłopców. I tak dalej, i tak dalej. I to jest powiedziane o tym w Rzymian, w pierwszym rozdziale. Tam jeden werset tylko przeczytali. Ale przeczytajcie sobie w domu cały rozdział. I zobaczcie, co tam zmysły, niecne zmysły, co robią z umysłem człowieka, który nie poddaje świętości Bożej. Widzimy? To jest po prostu niepoddawanie się świętości Bożej. My musimy być ludźmi, którzy żyją według Ducha Świętego, a nie według światowych emocji. Uczucia i emocje są w stanie działać przeciwko Bożej woli. Uczucia człowieka i nasze emocje mogą działać przeciwko Bogu. działanie i praca Ducha Świętego są zawsze zgodne z wolą Bożą. Dlatego nie mamy żyć według uczuć i według emocji, ale według Ducha Świętego. Duch Święty wypływa od Ojca i Syna, a ich cechuje jedność. Absolutna jedność. Uczucia i emocje mogą cię zwieść, oszukać. Duch Święty nie zwodzi. To są wersety tutaj na to dla potwierdzenia, także mogę każdemu, kto będzie chciał, dajcie mi adres, ja wam prześlę to, możecie sobie przestudiować wszystkie te wersety. One są naprawdę dobre dla naszego życia, abyśmy to dokładnie wiedzieli. Często za uczuciami, emocjami stoją złe żądze, cielesność, samowola, złe pragnienia, a końcem tego jest śmierć. W liście do Rzymian jest to powiedziane w 8 rozdziale, że za pożądliwością idzie grzech, a za grzechem idzie śmierć. Za życiem w Duchu Świętym stoi sprawiedliwość, pobożność, a końcem tego jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wiedzmy, ja w zasadzie zachęcam nas do głębszego przestudiowania tego, dlatego że to są rzeczy, które musimy przeanalizować. Musimy zwrócić na to uwagę, abyśmy wiedzieli, jak mamy się zachowywać na zgromadzeniu, poza zgromadzeniem, w domu, gdziekolwiek się znajdziemy, abyśmy mieli w sobie to prowadzenie Bożego Ducha Świętego, który jest niezwykle ważny. I tu chciałbym zacytować fragment z przypowieści Salomona, 4 rozdział, od 27 wersetów, abyśmy zwrócili uwagę, jak ważne jest, abyśmy nie zatwardzali naszych serc. Jak Słowo Boże mówi o Izraelitach, nieraz zatwardzili swoje serca i poginęli. Ale żebyśmy postępowali według Ducha Świętego. I przypowieści Salomona mówią tak: zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. 25 werset mówi: niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech nie będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. I wreszcie 27, nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego. My mamy po prostu wybierać to, co ważniejsze, to, co od Ducha Świętego. Parę wniosków takich sobie zapisałem w związku z tym wszystkim, co rozważałem, a siedziałem dość długo, żeby to wszystko mieć jakiś taki pełny obraz ze Słowa Bożego. Uczucia i emocje to my, jakimi jesteśmy naprawdę, w rzeczywistości. Taki jesteś, jak widać po twoich emocjach, to właśnie taki jesteś. To nasza wewnętrzna osoba, pragnienia, myśli, z czego wypływają nasze decyzje, reakcje i nastroje. Jak się zachowujemy? To wypływa z naszego wnętrza. Pod wpływem emocji popełniamy wiele błędów. Nigdy byśmy tego nie zrobili i nieraz wypowiesz w emocjach słowa i chciałbyś je w tym samym momencie cofnąć. Da się? Jeżeli ktoś chodzi i plotkuje, da się później pozbierać te słowa, zawrócić je z powrotem? Pamiętam kiedyś w zborze, w jednym zborze była taka kobieta, która bardzo dużo plotkowała. I zawsze szła i mówiła i kiedy pastor jej zwracał uwagę, że nie tak postępuje, to wiecie, co ona robiła? Tak przepraszała, ze łzami w oczach przepraszała pastora. I robiła to kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy. I kiedy doszło do ponad 50 razy, pastor nie wytrzymał wreszcie, kiedy ona przyszła i znowu zaczęła rzewnymi łzami przepraszać. Bóg dał mu taką myśl i on powiedział do niej tak. Wiesz co, ja w czasie wiatru rozerwę poduszkę i wszystkie pierze wysypię. I wiatr jest. I mówi, i teraz pozbieraj. Ile nazbierasz tych? To jest przeproszenie. Ile dasz rady nazbierać? Ona mówi, no może garść bym nazbierała. On mówi, no to właśnie tyle się da przeproszeniem załatwić sprawę, jeśli chodzi o plotki. Tyle się da. Reszta poszło już. Już tego nie zmienisz. Wiele razy człowiek pod wpływem emocji popełnia błędy i wypowiada słowa, których nigdy nie chciałby powiedzieć. Zatrzymuje już usta, ale już poleciało. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że cała Boża atmosfera, wszystko, co Bóg stworzył, nagrywa i głos, i obraz tego, co powiedziałeś, co zrobiłeś. I wiesz co później, kiedy odchodzisz z tej ziemi, to wszystko, jeśli nie zostało skasowane, staje przed twoimi oczami. Nie musi ci ktoś otworzyć notes i czytać. A ty będziesz się tłumaczyć, prawda, nieprawda, nie, to było inaczej. Po prostu jak film przed twoimi oczami zostanie ci puszczony. To zostało zarejestrowane w wieczności. I tego nigdzie nie ukryjesz. Chyba, że Jezus Chrystus tak zleje to mocno swoją krwią, że to wszystko spłynie i nic z tego nie zostanie. Widzimy, jak ważne jest chodzić w Duchu Świętym, a nie według emocji. Dlatego chodźmy w Bożym Duchu Świętym. Musimy strzec naszych serc. Ponieważ grzech pochodzi właśnie z serca człowieka. Tak mówi Słowo Boże w Marka 7, 21-23. Jest wyraźnie powiedziane. Grzech nie pochodzi nie wiadomo skąd. On pochodzi z serca człowieka. W sercu rodzą się złe myśli. W sercu rodzą się złe zamiary. A co my mamy robić? Dokładnie to samo, co Bóg powiedział do Kaina, kiedy powziął zamiar, żeby zabić Abla. Bóg powiedział, grzech u drzwi serca twojego. A ty masz co robić? Panować nad nim. Chodzi o to, że zgrzeszyć każdemu z nas się zdarzy. Ale musimy nasze grzechy zmazywać. Złe, niewłaściwe postępki zawsze możesz zrobić. I czy to oznacza, że jeśli już tak zgrzeszyłeś, to już nie masz wyjścia? Kiedyś przyszła pewna kobieta do Jezusa Chrystusa. Gdzie mamy cześć oddawać Bogu? Tutaj, czy w Jerozolimie, czy na tej górze? Co Jezus Chrystus powiedział? Ani tu, ani tam. Zupełnie gdzie indziej. A później co do niej powiedział? Idź, zawołaj męża. Nie mam męża. Co Jezus Chrystus powiedział? No, błogosławiłbym cię, gdybyś miała tylko trzech mężów, a ponieważ miałaś pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nawet nie jest mężem twoim, tylko tak o sobie z nim żyjesz, to już nie masz szansy. Czy rzeczywiście tak było? A czy kiedy przyprowadzili jawną grzesznicę do Jezusa Chrystusa? Faceta nie przyprowadzili, pewnie już go ukamionowali wcześniej. Tak myślicie? No właśnie, nie. Ale co Jezus Chrystus powiedział? Nie potępili ciebie? Ja ciebie też nie potępiam. Ale idź sprawę załatw. I więcej tak nie rób. Widzimy, co Bóg mówi? Każdy człowiek może w swoim życiu, zdarza mu się, że niewłaściwe rzeczy czyni. Ale co Bóg mówi? Załatw tej sprawy. Po prostu załatw je. Doprowadź do końca. Pewne rzeczy musisz zakończyć. Pewne rzeczy musisz rozpocząć. Pewne rzeczy muszą być ułożone. Jeśli tobie zależy na Bogu, to tym bardziej Bogu zależy na tobie. Bogu bardzo zależy na tobie i na mnie. Dlatego mówi do nas te wszystkie rzeczy. Nie żyj według umysłu swojego, według swoich zmysłów, według swoich uczuć, według swoich emocji. Żyj według Ducha Świętego. Po prostu Ducha Świętego. Pilnowanie serca jest jak pilnowanie studni, by woda w niej nie była zabrudzona. W tamtych czasach, kiedy były te wojny fizyczne na ziemi, w Starym Testamencie, właśnie tak robiono. Kiedy napadano na jakiś naród, to po prostu studnie im zabrudzano. Wrzucano trupy albo coś jeszcze, żeby nie można było używać. To jest tak, jak masz zabrudzone twoje myśli, twoje serce, musisz pilnować. Tego, co twoje, musisz pilnować, aby nikt nie zanieczyścił twojej czystej wody. Nasze serce może być opanowane przez niewłaściwe pragnienia. Możesz pragnąć niewłaściwych rzeczy. Mogą być złe motywy spowodowane złymi uczuciami. I to ograniczy twoją służbę dla Boga i dla ludzi. Nie będziesz mógł służyć ani Bogu, ani ludziom. Pewne rzeczy zamykają ci drogę, żeby służyć Bogu. Dlatego zadbaj o swoje życie, by móc służyć Bogu z całego swojego serca. Wierność Bogu i wiara chrześcijańska nie są związane z uczuciami. Ja tak czuję, że mam taką wiarę, taką potężną wiarę mam, czuję to, normalnie czuję, że mam taką bardzo silną wiarę. I co się z naszą wiarą dzieje wtedy, kiedy Bóg mówi, sprawdzam. Najmniejszy problem, nawet najdrobniejszy. I twoja wiara pryska jak bańka mydlana. Nic z niej nie zostaje. Musi się oprzeć na wierze innych ludzi tylko. Dlatego pamiętajmy, abyśmy byli kierowani przez Bożego Ducha Świętego. Już kończę, Darek, już. Abyśmy nie poddawali się złym emocjom, złym uczuciom, zamiast Duchowi Świętemu, naszemu właściwemu doradcy. Taka jest prawda. Stajemy się igraszką złych nastrojów. Raz taki, raz taki, raz taki, raz taki. I nigdy nie wiadomo, jaki ten człowiek jest. Bo raz tak reaguje, a drugi raz zupełnie inaczej reaguje. Niby poważny człowiek, a takie głupie rzeczy robi. No różne rzeczy się dzieją. To wtedy, kiedy uczucia nami kierują. Kiedy nasz umysł jest już w zasadzie zwiedziony. My mamy żyć według nadziei, według pokoju Bożego, a nie według żyć według ciała, aby mieć zwątpienia, rozdwojenia, niepewność. Takie rzeczy nas atakują. W wierze chrześcijańskiej nie chodzi o miłość uczuciową, nietrwałą, zmienną, ale o taką Bożą, efektywną, która przejawia się w służeniu Bogu i ludziom. My mamy służyć ludziom, po prostu służyć ludziom. Nie patrzeć na to, żeby ludzie nam służyli. Ale to my mamy służyć. Bóg nawołuje nas do życia według Ducha Świętego. W jaki sposób nabiera się tych umiejętności w życiu naszym? W jaki sposób, gdzie emocje zostają podporządkowane Bożemu Duchowi Świętemu? To nie da się tego nauczyć. To nie jest tak, że pójdziesz do specjalnej szkoły, odpowiedni kurs przejdziesz i już będziesz wtedy taki opanowany i wszystko. W jaki sposób się to nabiera? Poprzez chodzenie z Jezusem. Poprzez chodzenie z Jezusem. Im bliżej z Nim chodzisz, im więcej masz doświadczenia Jego obecności w swoim życiu, tym bardziej nabierasz tych cech działania Bożego Ducha Świętego w swoim życiu. Taka jest prawda. I dlatego jako na koniec chciałem takie zalecenia nam dać, które by wskazywały nam, jak rzeczywiście, mówię, po łebkach omówiłem temat, dlatego że jest bardzo, bardzo obszerny. W zasadzie przerósł mnie, powiem szczerze. Na dzisiejszym zgromadzeniu chciałem wszystko omówić, ale to jest niemożliwe. Musimy poznać własny charakter. To jest pierwsze. Musisz sprawdzić, obserwować siebie samego, poznać, jaki jest charakter, jakie masz wady, jakie masz uchybienia, jakie masz słabości i tego podobne rzeczy. Najlepiej taki notes, który nikt nie będzie do niego miał dostępu, zamykaj go na klucz, klucz ze sobą zawsze noś, zapisuj tam. Po prostu zapisz, jakie masz wady, jakie uchybienia i jakie słabości. I porównaj to z darami Ducha Świętego, owoce Ducha Świętego. Owoce, które produkuje w nas Duch Święty. Porównuj to. Poznawaj, jaki charakter ma Jezus Chrystus. Tam Filipian pewien fragment tak wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus, jak się zachowywał, jaki był wobec Ojca, jaki był wobec ludzi. To jest takie ważne, abyśmy te cechy dokładnie poznali. I jaki jest zakres działania Ducha Świętego, który Ciebie już zmienia w tym kierunku, jaki był Jezus Chrystus, bo wiemy, że mamy być do Niego podobni. Musimy sprawdzać własne przeżycia i pragnienia i porównywać je, czy są zgodne ze Słowem Bożym. Czego pragniesz, do czego dążysz? Szukaj w Słowie Bożym, czy to się zgadza. Dalej koryguj to wszystko w swoim życiu i w modlitwie stawaj na kolana i proś Boga, żeby ciebie zmieniał. Panie, co jeszcze mam zmienić? Powiedz mi, co mam zakończyć, co mam rozpocząć, jak mam postępować? Bóg ci powie na pewno. Słowo Boże o tym mówi w Filipian 4:6. Otwieraj się na wskazówki Bożego Ducha Świętego. On ciebie przenika, zna ciebie, jak to się mówi, od podszewki. Dokładnie ciebie zna. I on pobudza do działania. Nawet kiedy jesteś taki oklapnięty, słaby, w sukurs przychodzi ci Duch Święty. On ciebie wspiera, podnosi ciebie i daje ci możliwość działania w Bożym imieniu i w Bożej mocy. Wskazuje ci też właściwą drogę do tego, jak masz iść, jak masz się rozwijać, jak masz głosić słowo. Wszystko to czyni Duch Święty. Napełniaj się i żyj pełnią Ducha Świętego. Nie słuchaj tego, co jedni ci mówią tak, drudzy ci mówią tak, jedni nauczają tak, a w innym kościele jeszcze inaczej nauczają. Musisz być w pełni Bożego Ducha Świętego. Tego nie da się z Biblii wyrzucić. Nie da się tych fragmentów z Biblii wyrzucić. One są zawarte w Starym Testamencie, na przykład w księdze proroka Ezechiela. One są zawarte w Nowym Testamencie i tego nie da się wykreślić z Biblii, powiedzieć, to jest nieważne. Niektóre kościoły próbują zabraniać czytania Pisma Świętego. Od całych wieków niektóre kościoły zabraniały, a nawet paliły to, jeśli u kogoś znalazły. Czasami nie tylko Biblię palili, ale nawet i ludzi, którzy je czytali. Także wiedzmy, że my mamy porównywać się ze Słowem Bożym. I wreszcie chodź w Bożej zbroi. Chodź w Bożej zbroi. O tym, jaka ta zbroja jest, doskonale wszyscy wiemy, bo jest w Efezjan w 6 rozdziale zapisane. Stójcie tedy. Przywdziejcie całą zbroję. Weźcie tarczę wiary. Weźcie też miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu, modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością. Kochani, to są te rzeczy, które mówię. Obszerniej nie było możliwości omówić, ale musimy nad nimi się zastanowić. Abyśmy wiedzieli, że nasze uczucia to nie jest gra, jak ta kostka, co ta się przekłada to wszystko w rękach szatana. Nie możesz pozwolić, żeby on ciebie kręcił na wszystkie strony. Nie możesz pozwolić, żeby twoje uczucia były w jego rękach i on wpływ na te uczucia. Wpływ na twoje uczucia, na twoje emocje ma mieć tylko i wyłącznie Duch Święty. I On będzie decydował, w jakim zakresie mają się obracać. Amen? Amen. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi.